Tak jak Państwu obiecałam, dzisiaj naszym gościem w Trochę Kultury jest Artur Daniel Liskowacki. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dziękuję, że w niedzielę zechciał Pan znaleźć się czas, no bo powód jest naprawdę zacny, powiedziałabym.
No mam
pierwszy
nadzieję.
Tom z trzech, nie, no oczywiście, że tak. Gryfi Melpomena, czyli historia szczecińskiego teatru według Adela.
Tak.
Myślę, że nikomu nie musimy mówić. Adel to oczywiście Artur Daniel Liskowacki. To dzieło kilku lat ostatnich.
Tak, no kroi się to, żeby to będzie taki opus magnum autora, który z panią tutaj siedzi. To jest dzieło kilku lat, a że planowane z góry na 3 tomy, więc być może zdążę wszystkie 3 napisać, niewątpliwie.
Nie ma pan innego wyjścia.
Niewątpliwie to jest jakiś powód, żeby żyć. A jeżeli chodzi o to, jak długo trwa praca nad 1 tomem i już także dalszymi, bo przecież ja tam prowadziłem rozmowy z wieloma ludźmi, czy też czytałem książki, które dotyczą już przyszłych tomu. Więc ta praca faktycznie trwa, można powiedzieć, 3-4 lata.
To historia rzeczywiście szczecińskiego teatru. Nie chcę używać tutaj słowa polskiego teatru, no ale rzeczywiście to jest opowieść 80 ostatnich lat. Może trochę wcześniej, bo ten trzeci tom będzie się zamykał.
W 2020 roku, ale zaczyna się za to ciutkę wcześniej, no bo zaczyna się już we Lwowie lat 40., pierwszej połowy lat 40. pod okupacją niemiecką, sowiecką. No więc to jest nawet więcej niż 80 lat, a tak blisko.
Niektórzy mówią, że no, bo tam do Wrocławia trochę pojechało ludzi, głównie myślą oczywiście o uniwersytecie, że z Wilna skądś tam pojechali do Torunia, a do nas nikt nie przyjechał, bo nie wiedzą wszystkiego.
Myślę, że nie wiedzą wszystkiego. Początki szczecińskiego teatru były rzeczywiście półamatorskie, ale to dlatego, że nie było możliwości wszelakich. Nie było ani sceny, nie było też środowiska polskiego przecież w Szczecinie w roku 45. Polaków było mniej niż Niemców w pewnym momencie w mieście, a już wtedy ludzie chcieli robić teatr. Natomiast ten prawdziwy teatr już ze sceną taką, o którym przywykliśmy pamiętać jako teatrze przy ulicy Swarożyca, ten teatr gromadził już powoli gwiazdy pierwszej świetności i to przedwojenne gwiazdy kina, teatru, wspaniałych aktorów.
Zaraz o tym też powiem, ale chciałabym, żebyśmy troszkę o pracy samej porozmawiali, bo ja mam wrażenie, czytając tę książkę, że to trochę się jawi jak takie odkrywanie niezwykłej przygody, bo przecież tu się okazuje, że owszem, z jednej strony tu mamy ledwie, kończy się wojna, więc jeszcze gdzieniegdzie wybuchy, powiedziałabym, nawet słychać.
Tak, tak.
A tu oni myślą o tym, żeby o teatrze zamarzyć. I może powiedzmy, są takie 2 miejsca bardzo ważne dla początku teatru szczecińskiego i myślę, że pierwsze jest tutaj obok nas, czyli koło tak zwanego Placu Sztywnych, tak?
Tak, koło tak zwanego Placu Sztywnych, jak mówiono w latach pierwszych, latach pionierskich, bo chowano tam radzieckich żołnierzy.
Mówimy o Placu Lenina, a później sprzymierzonych, chociaż tak, szarych szeregach.
I szarych szeregach. Tam w willi, trudno powiedzieć na rogu, jeżeli plac ma rogi, to bardzo przepraszam, chyba ich nie ma. Natomiast na przecięciu ulicy Wojska Polskiego, Alei Wojska Polskiego, jest zaraz z brzegu dom willowy, pałacyk, w którym Państwo z pewnością skojarzycie, bo było wiele inicjatyw artystycznych.
I nie jedna scena.
I nie jedna scena, począwszy od mieszczącej się tam estrady kiedyś, poprzez teatr Lalek Pleciuga, poprzez Szczecińską Agencję Artystyczną, małą scenę, którą tam mamy i pamiętamy. Były więc tam i dancingi, i piosenkarze, ale był też porządny teatr. A wszystko się zaczęło właśnie tam, dlatego, że pierwszą scenę wybudowali tam własnymi rękoma, jak to się mówi, a co wtedy było bardzo tak na czasie, bo przecież mieliśmy okres pionierski, na dodatek powoli wchodził.
To prawdziwie pionierski.
Tak, wchodził jeszcze do dodatek ten taki entuzjazm pierwszego socrealizmu, więc...
No to już za chwilę, nie?
Już takie nastroje, no przecież władza była już powoli ludowa, więc to, że aktorzy własnymi rękami przy pomocy innych tę scenę budowali, było rzeczywiście bardzo mile widziane. Natomiast scenka była skromna, co nie znaczy, że ona nie miała publiczności. Publiczności tam było tyle, że można by powiedzieć, że ta skromna, parotysięczna publiczność całego Szczecina chodziła na kolejne premiery i kolejne spektakle tego samego reżysera. Także teatr nie miał problemu z frekwencją.
No właśnie, mówimy o tym budyneczku willi, która rzeczywiście mieści w sobie scenę.
Moje pierwsze odwiedziny w tej Pleciudze to były gdzieś tak na przełomie lat 50. i 60. Nawet mogę powiedzieć, że na tej scenie wystąpiłem któregoś razu, kiedy dzielnie wskoczyłem na tę scenę. Przeczytać o tym można w prologu do książki, o której dzisiaj mówimy. Wskoczyłem ratować jedną z głównych bohaterek. Deklamowałem także wierszyk Wandy Chotomskiej, pamiętam. No więc ja miałem z tą sceną już bardzo dawno do czynienia i widocznie tak było mi pisane, żebym do niej wrócił.
No właśnie, to budowanie tej sceny to było takie z jednej strony absolutnie to nie jest przenośnia, tylko jeden do jednego i przebudowywanie. No bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest taki budynek jak dzisiaj, ktoś tam dzisiaj wszedł, to ma tą jakby gotową przestrzeń, tylko oni po prostu połączyli trzy pokoje, krótko mówiąc.
Tak, to były mieszkania, co prawda w innym standardzie niż mieszkania, do których przyzwyczailiśmy się, zwłaszcza w latach powojennych, ale były to mieszkania, w których żyli ludzie. Tam, co prawda, miejscowy kupiec pozwalał także na małe, skromne występy muzyków kameralnych, z tego co pamiętam.
No, a właśnie ale... gdzie, na dole czy na górze?
Trudno to dzisiaj powiedzieć. Natomiast faktem jest, że to był dom zarówno mieszkalny, jak i takiego pewnego rodzaju dom gościnny, dom spotkań. Z pewnością natomiast nie był przystosowany do tego, żeby mieściła się tam scena, teatr i garderoby i widownia przecież, a to wszystko wtedy tam stworzono.
No właśnie, i powiedzmy, to jest ten pierwszy teatr, o którym pan pisze, teatr tak. Mały. Myślę, że to jest bardzo ważne, proszę państwa, dla takich osób, które chciałyby troszeczkę mówić, że znają historię szczecińskiego teatru, bo jeszcze dwie nazwy, które powinniśmy z pierwszego tomu wynieść dla siebie na pewno, to Teatr Polski, potem Teatr
Komedia Muzyczna
i znowu Teatr Polski.
I ciągle to były teatry, można z dzisiejszej perspektywy tak to ująć, a i wtedy tak to ujmowano, prywatne.
No, jakie miały być wtedy, tak, prawda? Tak, mamy po wojnie, nowy tak. Świat. Zresztą też warto powiedzieć, że o innych, o którym pan nie będzie teraz pisał, być może w innej formie, może w kolejnym trzytomowym dziele. Pleciuga też przecież powstała jako prywatny, tak, może w bardzo trudnym czasie, tak, ale to już osobna
jako Rusałka,
historia. Tak. Prywatny, no bo takie były czasy. Przed wojną... Może jakiś teatr narodowy był w ogóle w Polsce nieprywatny?
Piszę o tym w drugim tomie, kiedy przedstawiam dochodzenie do formuły państwowego teatru polskiego, którym stała się scena szczecińska w roku 49, a praktycznie biorąc zainaugurowała swoją działalność w 50. Natomiast te przedwojenne teatry, one były w różny sposób sponsorowane, ale nigdy takiej jednoznacznej dotacji państwowej nie miały. Nawet teatr narodowy był finansowany troszeczkę inaczej, ale już tak głęboko nie wnikajmy i przechodząc do Szczecina, to powiedzmy, że one były oczywiście prywatne, ale nie utrzymywały się wyłącznie z biletów. One się utrzymywały z jakichś dotacji, które łaskawia to miasto przekazało, czasami ministerstwo, ale na różnych zasadach, w zależności od dobrej ochoty albo relacji ze środowiskiem szczecińskim. Było to tak grząski grunt, albo tak zwana tak miękka,
wolna Amerykanka,
tak wolna Amerykanka, że nie można było nawet przewidzieć tego, co będzie za miesiąc. Bywały okresy, kiedy aktorzy nie otrzymywali żadnej gaży, grali za darmo. No był to naprawdę trudny czas, ale każdy z tych obejmujących władzę w tych teatrach dyrektorów wierzył, że doczeka czasów, kiedy będzie rzeczywiście teatrem państwowym, bo zapowiadano taką instytucję.
No też pamiętajmy, że to są czasy jednak nacjonalizacji wszystkiego, co tylko było możliwe.
Tak.
Może jakiś mali przedsiębiorcy jakoś tam próbowali sobie radzić, ale jednak wszystko było państwowe, więc wcześniej czy później, chociaż może my dzisiaj tak myślimy, że tak wcześniej czy później miało być, to też jest kwestia innego myślenia zupełnie.
Tak,
przecież
oczywiście.
Inaczej przed wojną funkcjonowały teatry, a to były te wzorce, do których się odwoływano. Ale też te początki szczecińskiego teatru świadczą o tym, że państwo, czyli władza też wiedziała, że to ten teatr to jest coś niezwykle potrzebnego. I nie chodzi tutaj tylko o propagandę.
Nie,
bo nie chciałabym, żeby bardziej, to tak zabrzmiało.
Tym bardziej, że początkowo przez przynajmniej dobrych kilka lat teatry szczecińskie nie myślały w ogóle o tym, żeby tworzyć sztuki jakoś korzystnie ukazujące nową rzeczywistość Polski powojennej. Owszem, było to mile widziane, ale ani takich sztuk jeszcze nie było, ani takich apetytów władzy na to, żeby wywierać naciski. Natomiast teatr po prostu miał dopełniać dobrą, wartościową rozrywkę. bo to z kolei zapełniało kasę. Owszem, były też próby artystycznego teatru, o czym wspomniemy być może, ryzykowne, ale to wszystko się mieściło w ramach takich, że pierwszy teatr przedpaństwowy nie czuł jeszcze presji ze strony władzy, że coś musi.
A nawet jeżeli coś było z naszego punktu widzenia jakąś propagandą, to wynikało też, myślę, po prostu z takiego poczucia samych twórców. Jeżeli myślę, coś takiego tak. było. Też pamiętajmy, jakie to były czasy. To nie jest tak, że ten socjalizm przyszedł i wszyscy mówili nie, nie, my nie chcemy.
No, oczywiście, że
on
tak.
był wyczekiwany. To nie jest tak, że tak jak dzisiaj spoglądamy na niego, on miał jeszcze wtedy, pokładano w nim nadzieję. Więc...
Przez jednych był wyczekiwany, przez innych powiedzmy mniej. Natomiast niewątpliwie ludzie sztuki, którzy zawsze czuli się takimi pariasami w czasach kapitalizmu, bo nawet jak im się dobrze wiodło, to wiodło się elicie tej artystycznej. Natomiast i aktor, i reżyser chciałby mieć po prostu pewność tego, że może realizować się artystycznie i nie oglądać na to, żeby zarabiać podkasaną muzą czy śpiewaniem żartobliwych piosenek. Więc myślano o tym socjalizmie w sumie z nadzieją także. Ale pierwsze lata to było rzeczywiście polowanie na publiczność i druga rzecz bardzo istotna, o której mówiliśmy, straszliwy głód polskiego słowa. Trzeba wziąć pod uwagę, że ci ludzie zmierzyli się z rzeczywistością miasta, które zupełnie nie wyglądało tak jak miasta, z której przyjechali,
które
miasta
znają. Ich się,
które znają. To była zupełnie obca przestrzeń urbanistycznie, już nie mówiąc o tym, że bardzo zniszczona, więc to było wszystko szare, popalone, w gruzach, nieodbudowane. I w związku z tym potrzeba takiego bycia u siebie, również poprzez język, poprzez kulturę była ogromna. Zdecydowanie większa niż z pewnością w latach późniejszych, kiedy wszystko stało się w miarę normalizować. Natomiast wtedy, no, jeżeli ktoś usłyszał ze sceny polskie słowo, to zdarzały się takie reakcje wzruszeń ogromnych, entuzjazmu, oklasków. Wszystko było wtedy polskie, nawet najbłahsza komedyjka.
No, komedyjka jak komedyjka, ale powiedzmy sobie szczerze, pamiętajmy, że wojna była. A w czasie wojny, nawet jeżeli niektóre trupy czy teatry funkcjonowały.
Ale nie mówimy o trupach, tylko o trupach aktorskich.
Tak. Jeżeli nawet gdziekolwiek jakiś teatr był, to wiadomo, że się do niego nie chodziło, dlatego że to był niemiecki teatr albo
no, nie wypadało,
pod auspicjami, ale już na pewno nie wypadało. No więc myślę, że niektórzy po prostu najzwyczajniej na świecie byli głodni takiego teatru.
Dla wielu młodych ludzi na przykład, którzy nie mieli przed wojną możliwości, a podczas wojny tym bardziej, bo przed wojną byli za młodzi, a podczas wojny nie wypadało. I jak mówiono, władza ta podziemna wydała nawet takie obywatelskie apele, żeby do teatru nie chodzić, bo był to teatr koncesjonowany, niemiecki. O tych teatrach mówiono, że są to teatry jawne, ale żeby nie było tak wszystko czarno-białe, jak zwykliśmy patrzeć na historię, to również teatry jawne miały swoją publiczność, nie, bynajmniej nie złożoną tylko z oficerów Wehrmachtu i lotników i SS-manów, ale również z publiczności polskiej, która po prostu chodziła, lubiła. Na scenach teatrów jawnych grywali często bardzo znani, popularni przed wojną aktorzy. Oni zapłacili po wojnie za to swoją cenę. Adolf Dymsza, Szalawski, wielu innych, ale także aktorzy, którzy się w Szczecinie pojawili. Maria Malicka była aktorką, która grała na scenach teatrów jawnych niemieckich. Inna sprawa, z jakiego powodu? Bo o tym
można by
było opowiadać.
Za chwilę myślę, że jeszcze możemy opowiedzieć, bo to jest też bardzo ważne, to, że te gwiazdy jednak przyjechały gdzieś. No nie chcę tutaj dyskredytować Szczecina, aha, ale jednak gdzieś daleko na jakąś prowincję z punktu widzenia Warszawy. Tak to było wtedy.
Tak.
Więc te powody, dlaczego oni musieli wyjechać, były oczywiście bardzo różne, ale wróćmy, zanim jeszcze o gwiazdach, mam nadzieję, że zdążymy o tym porozmawiać, to wróćmy jeszcze do tej historii. Mamy jednak teatr mały, który, jak czytamy w recenzjach, dość był postponowany przez ten Teatr Polski, bo tam ci się czuli, że już są bardziej profesjonalni.
Tak, i przez pewien czas istniały dwa teatry w związku z tym.
To było w ogóle cudowne, kiedy się czyta o tych recenzjach, no teatr profesjonalny, teatr nieprofesjonalny, co to znaczy, też trudno powiedzieć. Ja wiem, że ZAIX jeszcze w okresie międzywojennym wydawał, no ja wiem, coś w rodzaju takiego dyplomu, który bym mówił.
Tak, jesteś... była szkoła przecież także podziemna, którą kończył Łapicki Andrzej, między innymi, i także inni.
Ale jednak ta rozmowa o tym, kto jest profesjonalistą, a kto nie, ona ciągle trwała, no te glejty po pomagały albo przeszkadzały. I kiedy tak czytałam o tych, te informacje, pomyślałam sobie, że to jest taki początek lat 90., kiedy też przecież mówiono, że to jest teatr zawodowy, niezawodowy, amatorski, a potem się nagle okazało, nie wiem, widzieliśmy Teatr Ósmego Dnia, i, tak, że to jest prawdziwy teatr. Tak, no tak. I tutaj długo byśmy mogli mówić.
Zresztą te obie sceny, chociaż jedna o sobie mówiła, że jest profesjonalna, mówimy tu o Teatrze Polskim, a Teatr Mały był uważany za teatr amatorski albo półamatorski w najlepszym wypadku, to one także się dzieliły aktorami. W Teatrze Małym występowali również aktorzy, którzy przed wojną występowali na scenach w całej Polsce. Może większość nie, ale było przynajmniej kilkoro aktorów z dorobkiem. W Teatrze Polskim z kolei byli aktorzy, owszem, zawodowi, przedwojenni już i z dyplomami, ale byli także amatorzy, którzy troszeczkę próbowali, a to wcześniej byli spincjentami w teatrze, a to suflerami i powoli wchodzili na scenę.
A potem jeszcze było tak, to o tym pan pisze, że ci z Teatru Małego, mądrze, tak powiem, zakończył swój żywot, to i tak trafili do...
Tak, wielu z nich trafiło do teatru.
Wtedy jeszcze komedii, tak?
Tak. I to była teatr komedia muzyczna, tak został nazwany po przejęciu Teatru Polskiego Bronisława Skórskiego.
Zaraz o tym powiemy. Tak. Mamy taką chwilę, kiedy to jest chyba do 48, tak do września.
47-48,
tak. Kiedy Skąpski przez kilka miesięcy daje kilka premier i ma nadzieję, że to wystarczy, żeby Teatr Polski na Sforożyca, który zresztą odebrany został kinu.
I restauracji.
Tak, i restauracji. Tak. No i powiedzielibyśmy jeszcze innym rozrywką, ale to zostawmy.
Ale to wcześniej.
Tak. Istnieją dwa teatry, no i potem, ale już się szykuje ten z Lwowa i o tym pan pisze.
Tak, to bardzo ciekawa historia.
Ja chciałabym, żebyśmy tylko to rozgraniczyli. Czy jest Teatr Mały zaczyna pierwszy tutaj przy Szarych Szeregów, jakbyśmy dzisiejszą nomenklaturą.
To już jest grudzień 45 roku.
To jest 45 roku, to jest tak naprawdę pierwsza zima w polskim Szczecinie. Oni funkcjonują przez niemal 2 lata, a w tym samym czasie...
Chyba więcej, chyba do 48 roku początku.
A w tym samym czasie przy Sforożyca spełniają się marzenia niektórych, między innymi właśnie Skąpskiego, żeby tam teatr otworzyć.
Reżysera, dyrektora teatrów przedwojennych, cenionego, który otrzymał tą posadę również za zgodą władz szczecińskich, no ale okazało się, że władze też między sobą walczyły ze sobą województwo z miastem, Warszawa ze Szczecinem.
Z miastem to pół biedy województwo, bo tu się mogli jeszcze, Borkowicz mógł do Zaręby pójść i pogadać, pokrzyczeć.
Tak.
Ale jak Warszawa już coś powiedziała,
No więc właśnie. I poprzez Warszawę raczej ostatnia partia repatriantów ze Lwowa, ostatnia partia repatriantów z ostatniego lwowskiego polskiego teatru, czyli Teatru Miniatury, pod kierownictwem Sylwestra Czosnowskiego, jak mówiono o nim w Szczecinie, niezbyt łaskawie, kapelmistrza, bo był on rzeczywiście tylko kapelmistrzem teatralnym, nie był ani reżyserem, ani nie miał doświadczenia aktorskiego. No więc ten kapelmistrz przywiózł w ostatnim rzutem do Szczecina ponad 200-osobowy transport ludzi, którzy byli
prawie 300 osób,
którzy albo byli bezpośrednio z teatrem związani, albo byli rodzinami tych ludzi, albo byli kimś, kto chciał się podpisać pod listą repatriantów, żeby zdążyć uciec z tego Lwowa, który powoli zamykał swoje granice dla polskich repatriantów.
I bardzo się sowietyzował.
Więc była to ostatnia ucieczka. Część tych ludzi z tego Lwowa pojechała do Wrocławia i tam stworzyła dosyć silne środowisko aktorskie, ale spora właśnie część, tych blisko 280 osób, przyjechała do Szczecina. Mm-hmm. I oni też mieli obiecany teatr.
Ci, co wcześniej wyjechali, to rzeczywiście nawet czasami z tego samego teatru pojechali indziej. Tak. Zresztą nie tylko do Wrocławia, pisze pan o Jeleniej Górze,
oczywiście,
jeżeli dobrze pamiętam.
Tak.
Rzeczywiście oni...
Tak,
i oni tutaj przyjechali, gdzieś się po drodze jedni zatrzymywali, drudzy nie. Mm-hmm. Dojechali i rzeczywiście ministerstwo im obiecało. Mm-hmm. No i wtedy to słowo ministra miało być ważniejsze niż jakiegoś...
I wojewoda Leonard Borkowicz, jak to się mówi, zmiękł,
poddał się.
Nie chciał robić wielkiej krzywdy chyba przedniemu teatrowi, ale też i nie bardzo już pomagał mimo nacisku niektórych pracowników Wydziału Kultury, ale rzeczywiście został przejęty jeden teatr przez drugi. Ja jeszcze o tym piszę częściowo, ale wracam do tego tematu w tomie drugim i tam, bo odkryłem jeszcze nowe historie, które świadczą o tym, że tam nawet się bili między sobą na pięści, więc po przejmowaniu tego teatru.
Ale myślę, że to też był taki ważny dla nich moment, bo to było być albo nie być dla
wielu. Było to być
z nich.
Albo nie być. Ludzie przyjechali bez domów, bez mieszkań, bez dobytku praktycznie biorąc.
No i jeszcze bez pracy to już
bez
byłoby
pracy,
strasznie.
Głodni i często jeszcze z takim szemranym życiorysem, dzisiaj byśmy powiedzieli, bo byli albo związani z jakąś opozycją, albo z AK. No więc były to takie życiorysy, które chciały się mocniej zakorzenić i wierzyły, że w Szczecinie, tak jak wielu wierzyło w Polsce, że w Szczecinie będzie bardziej można się w tym lesie schować niż gdzieś
no i
w centrum
było, tak,
Polski.
Tak, swoją drogą można tak, było rzeczywiście, tak, tak. Bo też pamiętajmy, to nie ma wtedy komputerów, nie ma takich spisów.
Oczywiście, nikt nikogo
chociaż,
nie znajdzie.
Tak, nikt nikogo tak łatwo nie znajdzie, tak łatwo. Bym powiedziała. Mm-hmm. No rzeczywiście i teraz proszę Państwa, ten pierwszy tom opisuje tak naprawdę te trzy teatry, no bo myślę, że jednak co byśmy nie powiedzieli, że nawet to, że siedziba Teatr Polski łączy z Teatrem Komedia, no to jednak to są dwie osobne sceny, trupy, grupy, zespoły bardzo istotne. I nawet to, że tak naprawdę Skąpski przez tylko kilka miesięcy działał w Szczecinie, to jednak to ważna opowieść. I co ciekawe, pisze pan tak o tym, że ja już kiedy kończę rozdział właśnie o Skąpskim, myślę sobie, no jaka strata, a ten kapelmistrz, którego pan nam sygnalizuje, to na pewno coś nie tak, że ten Skąpski musi wrócić, bo to jest niemożliwe, żeby to się tak skończyło. I nagle dostaję, bo też chciałabym jeszcze o tej opowieści pana pełnej dygresji poopowiadać, i nagle dostaję opowieść o właśnie najpierw kapelmistrz, a potem się okazuje, że bardzo wykształcony człowiek, tak. Że tak powiem z dobrze wykształconego sztuką domu,
środowiska,
więc trochę mnie pan
zwiodł,
tak. Bo pan tak nam tą historię pokazał, że tak tamci mogli też myśleć, że przyjedzie rzeczywiście sobie jakiś kapelmistrz, będzie mi tu podskakiwał, my go zaraz załatwimy.
Szczecin niechętnie przyjmował właśnie lwowiaków, wbrew pozorom, tych lwowiaków teatralnych, bo wydawało się, że to będzie obniżenie poprzeczki zdecydowane. Te targi o to, który z tych teatrów był lepszy, trwały cały czas i ustalono jednego werdyktu, natomiast faktem jest, że i to podoba mi się to, co pani mówiła na promocji książki Wilenca i dzisiaj o czym mówimy, że potrafiłem zjednać i dla jednego, i dla drugiego bohatera sympatię, dlatego że trudno z dzisiejszego przynajmniej punktu widzenia przyznawać jednorodną, twardą rację którejś ze stron. Obie strony naprawdę chciały, jak to się mówi, dobrze i w interesie nie tylko własnym, ale i w interesie tego środowiska i wywiązywały się dobrze ze swoich zadań. Z tego, jak się dzisiaj patrzy na premiery nawet tej komedii muzycznej Czosnowskiego, to tam było bardzo czasami ambitne propozycje. Tam po raz pierwszy w Polsce zagrano Sartra na przykład, co spotkało się z szokiem krajowym i pierwszymi takimi sukcesami to zostało obdarowane w Polsce, bo były wyjazdy. Czosnowski widział, że na swojej ekipie nie utrzyma poziomu Lwowskiej i przyjmował także do zespołu tych aktorów, którzy no, chcieli być znowu wielcy na scenie, tak jak Maria Malicka, a nie mogli być, bo miała zakaz występów w stolicy na przykład, prawda? Takich aktorów z czasem pojawiało się coraz więcej, no i każdy kolejny, który przychodził do tego teatru mówił, no ale ja teraz dopiero zrobię poważny i porządny teatr. I za każdym razem zaczynała się ta sama historia, czyli trzeba było pozyskiwać publiczność, potem pozyskiwać władzę, pozyskiwać pieniądze, no ale pieniądze zaczęły płynąć takim normalnym nurtem dopiero od 50 roku.
Mm-hmm. I o tym się dowiemy trochę później, tak naprawdę, bo o tym będzie w drugim tomie. Ale ta historia jest też o tyle ciekawa, że my poznajemy trochę przez te ich czyny, trochę charaktery tych ludzi.
Tak,
bo
staram się, żeby
rzeczywiście
to
był taki moment, kiedy chciano koniecznie ten Teatr Polski z Teatrem Komedia jakoś połączyć.
Tak, byli też tacy, którzy mieli taki pomysł.
Myślę, że nie chodzi tylko o ambicje, bo to chociaż trochę też tak. Ale ja myślę, że to jest dużo bardziej skomplikowane.
To były jednak osobne zespoły. Zespół to jest, to tak jakby ktoś powiedział nagle, że Pogoń Szczecin z Legią Warszawa wymiesza i grajcie od jutra. To nie, to są zespoły ludzi, którzy byli ze sobą długo, współpracowali i to nie tylko zespoły ściśle artystyczne. Przecież trzeba wiedzieć, że były to także bardzo ważne wtedy. Dzisiaj są również ważne, ale jest technika. Wtedy nie było takiej techniki teatralnej. W związku z tym cała oprawa zespołu technicznego, który budowali dekoracje, stawiali elektryczność tu i tam, którzy robili oświetlenie. No to były zespoły równie zżyte z zespołem aktorskim, jakby oni byli sami członkami tego zespołu. To był zespół dopiero, prawda?
Więc i to jakby był się, teatr
to
dopiero.
To był teatr. Więc jakby te dwa zespoły Skąpskiego i Czosnowskiego miały się wymieszać, nic z tego dobrego by nie wynikło.
No już też powiedzmy sobie szczerze, no nie wiem, nie wyobrażam sobie, że dwóch głównych stolarzy, dwóch budowniczych mogło być.
Właśnie.
No to jest też, powiedzmy tak, sobie tak, szczerze, ludzkie.
Tak, tak.
Już pomijam to, że nie byłoby jak tego połączyć,
oczywiście.
No ale też czysto ludzko nie było to proste. Trochę pan o tym pisze, ale też tutaj chodzi o to, żeby bardziej oddać prawdę tych trudnych czasów i też zapał niezwykły tych ludzi.
Oczywiście.
No bo to wydaje się nieprawdopodobne. Czasami nie mieli co jeść.
Tak.
Ale scena była jakby najważniejsza.
To jest imponujące, to najbardziej mi w sumie tyle zdumiało, bo wierzyłem w te czasy pionierskie pod wieloma względami, znałem je z różnych tam innych opowieści, z literatury, ale czasami teatralnymi zajmowałem się tyle o ile tak wczesnymi, bo nie było mi to szczególnie do czegoś potrzebne. Natomiast kiedy zacząłem się przyglądać temu wszystkiemu z bliska, zobaczyłem, że ci ludzie są bardzo głodni tej pracy artystycznej i że oni są wiele gotowi poświęcić, żeby rzeczywiście grać, żeby pokazywać ludziom coś na scenie, otrzymać za to oklaski, czasami jako jedyne wynagrodzenie. Były takie czasy, również w Teatrze Małym, wracamy do tego jeszcze w drugim tomie, ale jest także w pierwszym, że nie tylko krzesła były biletem, ale także żywność na przykład.
No właśnie też. Więc, powiedzmy, ta historia z tymi krzesłami to jest w ogóle piękna historia, bo się okazuje, że wątek, taki life motyw pierwszych lat Szczecina, że oto jak coś się zaczynało, no to się okazało, że nawet jeżeli sala się znalazła, no to nie było na czym siedzieć i takim biletem wstępu na jakieś wydarzenie niezwykle ważne było krzesło.
Tak, trzeba było przyjść z krzesłem, wtedy można było wejść. Jest to o tyle zrozumiane, ktoś powie, no to nie było krzeseł w tym Szczecinie, no z pewnością było dużo, ale tymi krzesłami także palono, pamiętajmy o tym. Już nie tylko domy się paliły razem z krzesłami, ale także krzesła służyły za opał, bo przecież
były drewniane,
świetnie się do tego nadawało, nie tylko krzesła, ale szafy, biurka i inne sprzęty domowe, więc krzesło było taką samą wartością wymienną, jak być może w jakichś pierwotnych gospodarkach siekiera czy orzech kokosowy, tak.
No myślę, że przede wszystkim trudno jest zdobyć 50 krzeseł, no. A co innego z domu wynieść jedno, to jest jednak wielka różnica. Myślę sobie, że to jest w ogóle niezwykle filmowa opowieść, oto zapada zmrok i przez Szczecin do plac dzisiejszy Szarych Szeregów idą ludzie z krzesłami różnej maści i wielkości. To bardzo piękna taka filmowa scena. Być może powinna trafić do jakiegoś filmu szczecińskiego. Kto to wie. Jeszcze wracając do niej, znaczy do samej książki może, ona ma sporo zdjęć. Udało się panu ją pięknie zilustrować.
Tak, to długie moje, że tak powiem, poszukiwania archiwalne polegały na tym, że czasami udawało mi się potomków szczecińskich fotografów słynnych pozyskiwać, jak pana Anatola Weczera na przykład, syn, który udostępnił tutaj zdjęcia. Są także inni, którzy udostępniali takie zdjęcia, ale głównym źródłem Instytut Teatralny w Warszawie imienia Raszewskiego, gdzie pani dyrektor Dorota Buchwal była bardzo życzliwa temu przedsięwzięciu, bardzo mi pomagała. Również bardzo ważnym zbiorem, szczególnie ważnym, bo niedostępnym. Nawet Instytut tych zdjęć nie miał. W związku z tym mogliśmy powiedzieć metodą czterech pancernych makniom i ja dawałem
coś
pani zdjęcia, tak, z Lwowa, bo ja otrzymałem bardzo sporą pulę zdjęć do wykorzystania od pani Aleksandry Jaklińskiej, która była krewną jednej z wybitnych tutaj szczecińskich gwiazd Teatru Bogusławy Czosnowskiej i to sporo tych zdjęć się przechowało, a są to zdjęcia no już zupełnie unikatowe z lat 40. z aktorami, którzy już dawno nie żyją, nie ma ich potomków nawet w Polsce, a zdjęcia zachowały się pięknie. To były zdjęcia naprawdę robione przez fachowych fotografików z atelier rozmaitych lwowskich. Więc tak, te zdjęcia są z osobnym smakiem tej książki, tak bym powiedział.
A technologia współczesna nie przeszkadza, ale pomaga, żeby wydobyć jeszcze, powiedziałabym nawet wyostrzyć, co się wydaje nieprawdopodobne.
Pan Dukiewicz, który pracował nad kształtem, musi pani przyznać, bardzo
pięknej książki,
powiedział, że udało mu się właśnie dzięki tej technologii cyfrowej wydobyć życie nawet z takich bardzo już szarzałych, czy też bardzo zniszczonych zdjęć. Wiele było przecież również takich, które robiono jakichś zdjęć grupowych, no mniej profesjonalnie robionych, połamanych, a tutaj tego nie widać. Wszystkie mają swoją taką patynkę, ale wyglądają bardzo świeżo.
Świetna też jest w ogóle, tak jak wspomnieliśmy, cała książka. Ja myślę, że to te tomy będą stanowiły taką świetną opowieść o szczecińskim teatrze. I myślę sobie, że pana poprzednica, warto byłoby tu chociażby wspomnieć badacza Ryszarda Markowa.
Bez Ryszarda Markowa, powiedzmy wprost, tej książki nie byłoby, ale przynajmniej tak szybko.
Ale myślę sobie, że trochę może panu zazdrościć, bo niezwykle pięknie wyszedł ten pierwszy tom. Na dwa kolejne jesteśmy bardzo niecierpliwi, choć myślę sobie, że skoro tu jest 5 lat, to tamte powinny być bardzo grube.
Po 1000 stron, ale rzeczywiście trzeba będzie troszeczkę przyjąć inną metodologię pracy. Ja tutaj się pochylam prawie, że nad każdym przedstawieniem, które wtedy powstało, prawie, że nie przepuszczam okazji, żeby o kimkolwiek powiedzieć. Natomiast powiedzmy szczerze, w późniejszych latach przewidały się setki aktorów przez scenę szczecińską. Premier również były setki. Nie zgrzeszę, jeśli powiem, że na pewno przekroczyły 1000 premier swoją liczebnością, więc opisanie tego wszystkiego tak precyzyjnie, jak w pierwszym tomie, nie byłoby możliwe, a też by nie było strawne. To trzeba będzie to raczej kumulować, łączyć pewne całości.
Tym bardziej, że myślę, że mogę pozwolić sobie, nie jestem jakimś tutaj wielkim znawcą, ale sądzę, że te pozostałe lata są jednak lepiej opisane, w tym sensie zdokumentowane, może nie bardzo dokładnie, ale dzisiaj mamy programy, mamy opowieści, to Zenon Łutkiewicz pisał.
Do niektórych się przekładałem książek, do pracy współczesnej na przykład.
Troszkę tego jest, mamy przecież piękną książkę Roberta Cieślaka o Annie Augustynowicz.
Aha, jest książka Kamili Paradowskiej o teatrze współczesnym.
Także troszkę jest, więc musi pan jakiś znaleźć nowy klucz,
no,
żeby
pewno,
to
ale powiem z kolei na usprawiedliwienie swojej dociekliwości tych wcześniejszych lat, że tak jest, ale to się zaczyna tak naprawdę dopiero w latach 70. Taki opis pełny, również ze względu
czyli
na
jeszcze
wiek.
Jeszcze troszkę jest, ma pan co szukać, czego
tak,
szukać.
Ze względu na wiek opisujących. Siedzi pani ze starcem, bądź co bądź, który ma za sobą 50 lat oglądania szczecińskiego teatru, naprawdę. Pamięta przedstawienia Józefa Grudy z końca lat 60., które były dla mnie pierwszym jakby zastrzykiem miłości do teatru.
Inicjacją teatralną,
taką
bym tak sobie powiedziała.
Inicjacją teatralną, tak. Wspaniałe. Czuję się zaszczycony, że miałem okazję poznać Józefa Grudę osobiście. Natomiast faktem jest, że te lata od 50. do końca lat 60. to są stosunkowo mało opisane. Owszem, pozostały w recenzjach, które można znaleźć w gazetach.
Ale wiemy, że to nie to samo,
prawda? Zdzisław Sośnicki, ale to zupełnie coś innego niż konteksty. Te konteksty były słabo opisywane, bo często one są zawieszone w polityce, w życiu gospodarczym, obyczajowym, a tego po drodze było bardzo wiele. Ja tego nie unikam, bo mi się wydaje, że opowieść o szczecińskich teatrach, na tym właśnie też zależało, jest opowieścią o Szczecinie. Jak on się zmieniał, jak się zmieniała jego kultura, jego polityka wewnętrzna wobec obywateli, jak się zmieniała jego społeczność. To są jakby opowieść w opowieści.
Jeszcze będziemy przy kolejnych tomach oczywiście wracać do tej historii. No, dzisiaj też wszystkiego nie powiemy, ale bardzo dziękuję za tę opowieść i wyjaśnienie, dlaczego Teatr Miejski zniknął ze Szczecina i oczywiście żal tym większy.
Mówimy o budynku.
Tak, mówimy o budynku, tak, Stadtteater. Bardzo szkoda, że on zniknął. Myślę, że to byśmy byli w innym miejscu i w innej opowieści. Czy wtedy powstałaby dzisiejsza filharmonia, tego też nie wiemy. I myślę, że się nigdy nie dowiemy.
Myślę, że się nie dowiemy, ale można snuć rozmaite wyobrażenia na ten temat.
Faktem jest, że to był jedno z tych miejsc, gdzie naprawdę było adresowane specjalnie dla teatru. Dopiero Pleciuga to trochę przyniosła, trochę zmieniła. Potem Teatr Polski, mam nadzieję, że zmieni to także teatr współczesny, ale to już opowieść na inny czas.
Daj Boże zdrowie, żeby przyszli autorzy 4. i 5. tomu mieli o czym pisać, znaczy, również w kontekście nowych budynków.
Powiedziałabym, daj Boże, żebyśmy dożyli, bardzo marzy mi się wejście do nowego teatru współczesnego, gdzie on by nie był, w jakim miejscu byłby posadowiony, ale to już osobna historia, choć na pewno ciąg dalszy tego, co tutaj możemy wyczytać. Jak to się stało? stało, że to w drugim tomie powinno być, że jak to się stało, że teatry dramatyczne czy teatr dramatyczny rozbił się w pewnym momencie na współczesny, który i tak już był, i na polski, no to się trochę później dowiemy.
Tak, to jest bardzo ciekawe, ale już uchylając, że tak powiem, rąbka nie tyle tajemnicy, ile informacji,
tomu.
Tak? No bo przecież już w 50 roku teatr współczesny uzyskał swoją scenę i nazwę. 1950, więc zaczyna się to prawie zaraz potem.
Tak.
Ale oczywiście musiało minąć lat 26, kiedy uzyskał on swoją pełną niepodległość.
I dlaczego wtedy Kolejniego wypuszczono ze Szczecina, a potem myśmy go wrócili? Trochę też pan o tym dwa zdania pisze. I że może czas, żeby on też wrócił w tamto miejsce, gdzie go stamtąd.
Kto wie.
I może można byłoby odsłonić ten piękny dach kolorowy, o czym nie wiemy, nie wszyscy wiedzą, nad widownią Teatru Współczesnego. Ale to już osobna historia i myślę, że będzie można ją przynajmniej w pewnym stopniu wyczytać w kolejnych tomach. Te 200 egzemplarzy to z jednej strony sporo, no bo to 200 domów oznacza, no powiedzmy. Mm-hmm. Choć pani dyrektor powiedziała, że jak się znajdą fundusze, będzie dodruk. To co? Czego życzyć na kolejne siły
mnie
i wytrwania?
Proszę, tak, zdrowia mi proszę życzyć przede wszystkim, dlatego że no, jak się zobowiązałem, nawet tutaj jest tak w tym pierwszym tomie ujawnione już nawet części, rozdziały kolejnych części, ale to żeby państwo nabrali więcej smaku, bo zobaczymy jak to będzie, czy będzie się wiernie trzymał takiego akurat podziału. Natomiast rzeczywiście zdrowia, wytrwałości i życzliwości ze strony tych, którzy będą wspierali kolejne tomy.
To już na zakończenie, bo tak spoglądam na zegarek, czas nasz się już tak powolutku kończy, tak sobie myślę, że konkurencję pan ma też w sobie samym, bo ta o poezji szczecińskiej też powstaje i konkurencji, co rano pan wstaje i tak, teatr czy poezja, czy literatura?
No jakoś, na jakiś czas musiałem Liskowackiego literata od prozy i poezji odsunąć. Żałuję troszeczkę, ale z drugiej strony już mówiąc całkiem poważnie, w takich czasach, że wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba ocalać. Próżność własnej twórczości jest piękna, bo autor po to żyje, żeby swoją próżnością nasycać innych i żeby oni byli pełni, ale jednak pamiętać trzeba o swoich poprzednikach i trzeba im dawać prawo bycia w naszym teraz, dlatego że bez przeszłości nie ma teraźniejszości, nie ma też przyszłości. Ja postanowiłem wystąpić w roli mostu i arki przymierza między dawnymi a nowymi czasy.
Zatem bardzo dziękuję, że Arka Przymierza odwiedziła nasze...
Nie Arek Muszko, ale Arka Przymierza.
Arka Przymierza odwiedził nasze studio. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Jakby państwo zastanawiali się, gdzie można ten piękny tom nabyć, no to Willa Lenca to jest ten adres. Jeszcze podejrzewam, że parę egzemplarzy może być, dlatego że choć na spotkaniu było wiele osób i wiele wyniosło, ale myślę, że wszystkiego nie wynieśli
no,
jednak.
Miejmy nadzieję, że z czasem zabraknie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję
Artur Daniel Liskowacki był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.